Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w poniedziałkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zacząć zupełnie nową serię, w której nauczam z Listu do Rzymian. To jedna z moich ulubionych rzeczy do nauczania. Te prawdy dosłownie zmieniły moje życie i wierzę, że zrobią to samo dla Ciebie. Rok 1968 to moment, w którym Pan dotknął mojego życia, a krótko po tym cudownym doświadczeniu z Panem byłem na spotkaniu, gdzie usłyszałem człowieka mówiącego: jeśli kiedykolwiek zrozumiesz pierwsze 8 rozdziałów Listu do Rzymian, to zmieni Twoje życie. Potraktowałem to jak wyzwanie i zacząłem czytać List do Rzymian i muszę powiedzieć, że przez pierwsze 15 lat studiowania Listu do Rzymian zmagałem się z nim. Powodem jest to, że List do Rzymian jest arcydziełem Pawła na temat Bożej łaski, które jest całkowicie sprzeczne z opartą na uczynkach legalistyczną religią, w której zostałem wychowany. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 7:13, że tradycje i ludzkie doktryny czynią Słowo Boże nieefektywne. List do Rzymian, a szczególnie nauczanie o Bożej łasce i naszej wolności w Chrystusie, były tak różne od tego, czego zostałem nauczony, że moje tradycje i nauki ludzkie unieważniały te wspaniałe prawdy z Listu do Rzymian. Ale dalej studiowałem i po 10-15 latach zacząłem otrzymywać objawienie. Ciągle je otrzymuję. To nie tak, że już wszystko zrozumiałem, ale doszedłem do miejsca, w którym List do Rzymian jest jedną z moich ulubionych rzeczy, które Bóg mi pokazał. To jest potężne. Nie możesz czytać Listu do Rzymian i nie zakochać się w Bogu. Jeśli to zrozumiesz, jeśli twoje tradycje i nauki ludzkie nie zanegują tych prawd, ten list sprawi, że pokochasz Boga za wspaniałe rzeczy, których dokonał i za to, że nie odnosi się do ciebie na podstawie twoich uczynków. Niektórzy z was mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że macie relację opartą na uczynkach, z tego, że macie poczucie winy i potępienia, że czujecie się niegodni, ponieważ pozwalacie szatanowi potępiać was za wasze porażki. Może nawet sobie tego nie uświadamiasz, ale jak będziemy iść przez List do Rzymian, gwarantuję Ci, że to zrewolucjonizuje Twoje życie. Dlatego chcę Cię zachęcić, byś otworzył swoje serce i poprosił Boga, aby do Ciebie mówił, ponieważ te prawdy są pełne mocy. W liście do Galacjan Paweł w zasadzie mówi o tym samym, co w liście do Rzymian. Ale w liście do Galacjan Paweł przestaje być delikatny. Wygląda na to, że jest zły na Galacjan, kiedy mówi: o głupi Galaci, któż was omamił? List do Galacjan 3:1. Jest twardy. List do Rzymian mówi o tych samych rzeczach, ale robi to konsekwentnie, pokazując nam, że nie musimy już zasługiwać na Bożą przychylność, że celem prawa nie było wyzwolenie nas, ale raczej pokazanie nam potrzeby Zbawiciela. A potem Paweł pokazuje, co Jezus dla nas zrobił. List do Rzymian 8 jest absolutnie potężny, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma. A słowo nie oznacza absolutnie nic, zero. W Grece to absolutnie bezwzględne zaprzeczenie oznaczające brak potępienia. Nie ma wyroku przeciwko nam, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Bóg nas nie potępia. Bóg nie jest na ciebie zły. Bóg nie jest nawet w złym humorze. Bóg kocha cię nie dlatego, że jesteś taki kochany, ale dlatego, że On jest miłością. Mówię ci, List do Rzymian jest potężny. On uczyni wielką zmianę w twoim życiu. Mam książkę na ten temat zatytułowaną Łaska, Moc Ewangelii, która porusza to, o czym mówimy. Mamy płyty CD i DVD oraz podręcznik, który ma za zadanie pomóc ci w nauczaniu innych tych prawd. Jeśli znasz innych ludzi, którzy nie cieszą się swoim zbawieniem, którzy są narodzeni na nowo i gdyby dzisiaj umarli, poszliby do nieba, ale nie żyją w zwycięstwie, nie są pełni pasji dla Pana, to gwarantuję Ci, że list do Rzymian jest dla nich odpowiedzią. Dlatego zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce. Zaczynamy tę serię. Będzie trwała kilka tygodni, ale obiecuję Ci, że jest to prawda, która zmieni życie. W pierwszym wersecie listu do Rzymian widzimy, że Paweł jest autorem. W pierwszym wersecie czytamy: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia Ewangelii Boga. Ze względu na czas, pominę pewne z tych rzeczy. Pierwsze wersety to wprowadzenie. Paweł mówi o tym, kim jest i skąd pochodzi jego autorytet. Paweł powiedział w wersecie 8: najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. Co za wspaniałe słowa o ludziach w Rzymie. Wiedziałeś, że Paweł nie usługiwał im bezpośrednio? Prawdę mówiąc, on napisał we wstępie, że był powstrzymywany przed przyjściem do nich. On chciał tam pójść, chciał głosić Ewangelię, chciał iść do Rzymu, który był stolicą Imperium Rzymskiego, centrum wszelkich wydarzeń, ale powiedział, że był dotąd zatrzymywany. W rozdziale 15 listu do Rzymian wyjaśnia, co było tego powodem. Miał po prostu tak wielu ludzi, do których musiał dotrzeć, tak wiele możliwości, że po prostu był wierny w miejscu, w którym był. Mówi, że już ogłosił Ewangelię wszystkim ludziom w Azji, że jest gotowy, by pójść do Rzymu. Jak się okazało, nie udał się tam z własnej woli. Nie poszedł tam samodzielnie, ale został aresztowany w Jerozolimie, spędził 2 lata w więzieniu w Judei, a później przewieziono go do Rzymu jako więźnia. Statek, którym płynął, rozbił się na Malcie, ale ostatecznie dotarł do Rzymu jako więzień i był w nim więziony przez 2 lata, więc ostatecznie mu się udało. Ale kiedy pisał list do Rzymian, nigdy wcześniej u nich nie był, jedynie o nich słyszał. O ich wierze mówiło się na całym świecie. To wspaniałe. W wersecie 11 mówi: pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. Wiele pomijam w tych wersetach, kryje się wiele wspaniałych rzeczy, ale chcę dotrzeć do sedna, do serca tego, o czym Paweł mówi w liście do Rzymian. Skoro już jesteśmy przy tym wersecie, pozwól mi zaznaczyć, że to pokazuje nam, że możesz udzielać innym darów ducha. Możesz dosłownie wziąć to, co Bóg ci dał i udzielić tego innym. Tu właśnie o to chodzi. Kiedy kładziesz ręce na kogoś przy ordynacji, to nie jest tylko religijna formalność, przez którą trzeba przejść, jakiś rytuał. W ten sposób możesz dosłownie coś przekazać. To jak w przypadku samochodu. Jeśli akumulator w jednym samochodzie padnie, musisz sprowadzić inny samochód i użyć kabli rozruchowych i w ten sposób możesz pominąć rozładowany akumulator i wysłać moc tymi kablami i odpalić samochód. Cóż, w pewnym sensie ręce są naszymi kablami rozruchowymi. Możesz kłaść ręce na ludzi i uwalniać Bożą moc i namaszczenie. Jest wiele przykładów, gdzie na przykład kobieta dotknęła skraju szaty Jezusa, Ewangelia Marka 5, 29-30, i moc Boża przepłynęła i uzdrowiła kobietę z krwotokiem. Ale nie tylko ona została uzdrowiona przez dotknięcie szat Jezusa. Piotr w Dziejach Apostolskich szedł, a jego cień dotykał ludzi i byli uzdrawiani. Tak więc możesz uwalniać Boże namaszczenie. Paweł mówi: pragnę bowiem zobaczyć was, abym mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia. I dalej mówi w wersecie 14: jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych. Dzisiaj nie użylibyśmy słowa barbarzyńca, ale on po prostu mówił tutaj, że jest dłużnikiem nie tylko religijnych Żydów, ale też ludzi, którzy nie znają Pana. Paweł czuł się zobowiązany. To jest coś, czego brak dzisiaj tak wielu wierzącym. Nie czują obowiązku, by dzielić się swoją wiarą. Wczoraj dostałem badania z Instytutu Barna, który zajmuje się przeprowadzaniem tych wszystkich ankiet. On jest ekspertem w tej dziedzinie. Wynik tej ankiety był taki, że większość chrześcijan nawet nie czuje obowiązku dzielenia się swoją wiarą z innymi. Słyszałem wiele osób mówiących, że gdyby zostali aresztowani za bycie chrześcijanami, nie byłoby wystarczających dowodów do tego, aby ich skazać. Nie widać tego w ich życiu. Nie rozmawiają z ludźmi z pracy, ze swoimi sąsiadami. To całkowicie niewłaściwe. To, co Paweł tutaj podkreśla, nie dotyczy tylko niego, ale każdy z nas musi rozpoznać, że jesteśmy dłużnikami. Mamy zobowiązanie. Nie tylko wobec ludzi z naszego kościoła czy rodziny, ale mamy obowiązek dzielenia się naszą wiarą z innymi ludźmi. Niektórzy z was oglądają ten program przed wyjściem do pracy. A ja chciałbym cię zachęcić do tego, abyś się pomodlił, poprosił Boga, aby wskazał ci sposób, w jaki możesz pomóc komuś, z kim pracujesz lub kogo spotykasz, kiedy idziesz do sklepu czy kupujesz paliwo. Mógłbyś powiedzieć lub zrobić coś, co usłużyłoby tym ludziom. Mamy dług, mamy obowiązek, by to robić i to o tym mówił Paweł. W wersecie 15 mówi, także na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić Ewangelię. Dla mnie werset 16 to miejsce, w którym Paweł uderza w sedno sprawy. Cała reszta była tylko wprowadzeniem, to było ważne, to są dobre rzeczy, ale to w wersecie 16 pierwszego rozdziału jest pokazane serce listu do Rzymian i to jest wspaniałe. W wersecie 16 Paweł mówi, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ mówi tutaj o Ewangelii, jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. To naprawdę potężne słowa. Ale czy wiedziałeś, że jest wielu ludzi, którzy czytają te wersety, ale wydaje się, że nie mają one na nich wpływu, ponieważ sprawiliśmy, że termin Ewangelia czy zbawienie stały się religijnymi banałami. Używamy ich cały czas, nie robimy tego właściwie. Nie używamy ich w sposób, w jaki robił to Paweł, dlatego zamierzam spędzić trochę czasu na przedefiniowaniu tych rzeczy dla ciebie. Kiedy Paweł powiedział, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, to było to radykalne stwierdzenie w jego czasach. Jest ono radykalne również dla nas dzisiaj, jeżeli zrozumiesz, co tak naprawdę znaczy słowo Ewangelia. Jednak dzisiaj słowo Ewangelia stało się czymś, co ludzie przykładają do wszystkiego, co ma coś wspólnego z chrześcijaństwem, Biblią czy religią. Kiedyś rozdawałem traktaty, zabierałem je ze sobą i rozdawałem na ulicach, kiedy nawróciłem się do Pana. Mówiły one, opamiętaj się, nawróć się lub spłoń. I rozdawaliśmy takie traktaty. Mieliśmy też inne, które mówiły, co musisz zrobić, aby pójść do piekła. Otwierałeś taki traktat, a w środku był on zupełnie pusty. Dopiero na drugiej stronie pisało, właśnie tak, nie musisz robić nic. Już jesteś grzesznikiem, zmierzasz prosto do piekła. Kiedy nawróciłem się do Pana, zachowywałem się w sposób, jakiego mnie nauczono, a właśnie tak byłem wychowany. Znałem nawet kaznodzieję, który krzyczał i wrzeszczał. Stawał na kazalnicy w miejscu, gdzie kładziesz swoją Biblię, skakiwał tam, schylał się, łapał za mikrofon i wydzierał się i krzyczał. Idziesz do piekła. Jeśli nie będziesz oddawał swojej dziesięciny, Bóg wsadzi cię do szpitala i odbierze ją sobie z rachunków za leczenie. Wiem, że niektórzy z was uważają, że to wszystko wymyśliłem, ale nie byłbyś w stanie wymyślić czegoś takiego. Mówię ci, to się wydarzyło. Tak więc są ludzie, którzy będą wrzeszczeć, idziesz do piekła, jesteś grzesznikiem, a potem powiedzą, to jest Ewangelia. Czy wiesz, że słowo Ewangelia dosłownie oznacza dobra nowina? Osobiście uważam, że jest to jeszcze coś więcej. Czytałem kiedyś komentarz, w którym ktoś pisał o słowie Ewangelia i powiedział, że poza Biblią w całej greckiej literaturze, którą dzisiaj mamy, były tylko dwa przypadki, w których to greckie słowo zostało przetłumaczone jako Ewangelia, poza Biblią. W Biblii zostało ono użyte setki razy. Ale zanim Paweł zaczął używać tego słowa przetłumaczonego jako Ewangelia, było ono użyte tylko dwa razy poza Biblią, w całej dostępnej nam dzisiaj greckiej literaturze. A powodem jest to, że oznaczało ono dobrą nowinę, a dokładnie mówiąc, nowinę zbyt dobrą, by była prawdziwa. To był superlatyw, hiperbola, to była przesada. To było tak wspaniałe określenie, że nie używano go zbyt często, ponieważ w upadłym świecie, poza tym, co zrobił Jezus, nie ma zbyt wielu nowin, które są zbyt dobre, by były prawdziwe. To było słowo, które dosłownie oznaczało dobrą wiadomość, ale też wiadomość zbyt dobrą, by była prawdziwa. Tak więc Paweł mówi, że nie wstydzi się tej zbyt dobrej, by była prawdziwą nowiny odnośnie tego, co zrobił Jezus. Wiesz, za dni Pawła nie było dobrych wieści w religii Żydów. Religia żydowska uległa pogorszeniu. To uogólnienie, ale możesz dostrzec w Ewangeliach, że uczeni i faryzeusze stali się tak legalistyczni, że nawet liczyli, ile kroków można zrobić w szabat. Czytałem kiedyś artykuł o Eseńczykach. Byli to ludzie żyjący nad Morzem Martwym. To oni napisali rękopisy z nad Morza Martwego, które zostały odkryte w 1950, może 60 roku. I ci ludzie byli tak legalistyczni, że powstrzymywali pracę jelit w dzień szabatu, ponieważ uznawali to za pracę. To zadziwiające, ale jest to fakt historyczny. Oni byli tak rygorystyczni, tak bardzo legalistyczni. Tam nie było dobrych wieści. To były tylko zasady, przepisy i potępienie. Jak będziemy iść przez te wersety, wytłumaczę ci to wszystko dokładniej. Ale prawo nigdy nie miało prawić komplementów. Ono miało ciągle pokazywać ci, gdzie robisz błędy, że musisz robić to i to, i jeszcze tamto. Jeśli musiałeś zrobić 10 tysięcy rzeczy, a zrobiłeś dobrze 9999 rzeczy, to prawo nigdy nie mówiło, dobrze ci idzie, już prawie ci się udało, jeszcze tylko jedna rzecz. Nie, prawo nigdy nie miało się komplementować. Ono nigdy nie powiedziałoby o tobie nic dobrego. Zadaniem prawa było udowodnienie ci twojego grzechu, pokazanie, gdzie się pomyliłeś. Gdybyś miał do zrobienia 10 tysięcy rzeczy, a zrobiłbyś dobrze tylko 9999, prawo powiedziałoby ci, i tak się nie udało, jesteś bezbożnikiem, chybiłeś. Nie było czegoś takiego jak ocena dopuszczająca. Albo dostałeś 100%, albo byłeś potępiony za to, że nie udało ci się być takim, jakim Bóg chciał, abyś był. Jest pokazane w liście Jakuba 2:10, gdzie czytamy, kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winny wszystkich. I po to właśnie było prawo. Ono nigdy nie dało nikomu pewności, że został zaakceptowany przez Boga, czy że ma z Nim właściwą relację. Prawo mogło tylko potępiać. Taki był cel prawa. Powiem na ten temat więcej, jak będziemy iść dalej przez list do Rzymian, ale taki był system. Kiedy Jezus był na ziemi i w czasach służby Pawła panowała religia oparta na uczynkach, która ciągle pokazywała ludziom miejsca, w których zawodzą, gdzie popełniają błędy, nie było czegoś takiego jak dobra nowina. Prawie nie było czegoś takiego jak zachęta. Było tylko potępienie. Nieważne jak dużo zrobiłeś, zawsze mogłeś zrobić więcej. Kiedy Paweł mówił ludziom, nie wstydzę się mówić ludziom o zbyt dobrej, by była prawdziwą nowinie, że już są zaakceptowani przez Boga i że nie muszą się o to starać, ponieważ mają to dzięki temu, co zrobił Jezus, a nie dzięki ich uczynkom, to było tak obraźliwe dla religijnych ludzi w tamtych czasach. Może dzisiaj nie jest już tak źle, jak wtedy z uczonymi w piśmie i faryzeuszami, ale zasada pozostała taka sama. Dzisiaj religia naucza, że musisz przestrzegać tych wszystkich zasad i reguł, aby być zaakceptowanym przez Boga. Na swoich spotkaniach często opowiadam świadectwo o tym, jak mój syn został wzbudzony z martwych. I pytam ludzi, jak wielu z was wierzy, że Bóg wzbudza z martwych również dzisiaj? Ludzie, którzy przychodzą na moje spotkania, to w większości osoby wypełnione Duchem Świętym. Wierzą w Bożą moc czynienia cudów. Wierzą, że cuda dzieją się dzisiaj i prawie 100% osób podnosi ręce, mówiąc Amen. Wierzą w cuda. Wtedy pytam ich, a gdyby ktoś dzisiaj umarł tutaj, ilu z was wierzy, że Bóg wzbudziłby taką osobę z martwych? I kiedy proszę ich o podniesienie rąk, znowu większość osób mówi, tak, wierzymy w to. Wtedy mówię, w porządku, jeśli w to wierzycie, to chodźcie tu i módlcie się o tę osobę. I nagle wiara tych ludzi zamienia się w strach, a podekscytowanie w zgrozę. Dlaczego tak się dzieje? Czy przestali wierzyć, że Bóg może wzbudzać zmartwych? Że Bóg może dokonywać cudów dzisiaj? Nie, oni nadal w to wierzą. Ale powodem, dla którego większość ludzi czułaby się onieśmielona i pełna strachu, kiedy powiedziałbym, chodź tutaj i módl się o tę osobę, jest to, że żyją ze świadomością grzechu. Takie osoby żyją z poczuciem, jestem niegodnym. Wiem, że powinienem zrobić więcej. Wiesz, co to jest? To jest prawo. To prawo robi takie rzeczy. Prawo sprawia, że żyjesz w ciągłym potępieniu, wiedząc, że Bóg mógłby coś zrobić, ale wątpiąc w to, że zrobi, ponieważ ty nie czujesz się godny. Jeśli to, co mówię, opisuje twoją osobę, to znaczy, że żyjesz pod prawem. Możesz sobie nie zdawać z tego sprawy. Możesz powiedzieć, nie, ja nie składam ofiar ze zwierząt, nie noszę specjalnych szat, nie przestrzegam świąt. Wiesz, ty i tak jedziesz tą samą drogą, masz tylko inny pojazd. Dzisiaj zamiast przestrzegania żydowskiego prawa i noszenia filakterii, musimy chodzić do kościoła, płacić dziesięcinę, czytać Biblię. Musimy żyć świętym życiem. Nie możemy się złościć i denerwować. Musimy robić to i tamto. Musimy się odpowiednio długo modlić. To ta sama zasada. Jedziemy tą samą drogą. To tylko inne wymogi i reguły, których musimy przestrzegać. Mamy mentalność prawa, myśląc, że musimy robić te wszystkie rzeczy, żeby uczynić samych siebie zaakceptowanymi przez Boga. To nieprawda. To nie jest Ewangelia. Ewangelia, ta zbyt dobra, by była prawdziwą nowiną, oznacza, że Bóg cię kocha, ponieważ On jest miłością, a nie dlatego, że to ty jesteś taki kochany. On już rozciągnął nad tobą swoje przebaczenie. On już zapłacił za twoje grzechy. Jedyne, o co cię prosi, to abyś się ukorzył i przestał starać się zasłużyć na Jego przychylność i relacje z Nim, i abyś przyjął to jako dar i uwierzył w to, co Jezus dla ciebie zrobił. Kiedy o tym mówię i opisuję, czym jest prawdziwa Ewangelia, gwarantuję ci, że jest wiele osób oglądających teraz ten program, które są tym zgorszone, mówiąc, to zbyt proste, musisz żyć świętym życiem, musisz przestać robić to i tamto. To jest dokładnie ten sam religijny system, z którym rozprawiał się Paweł, mówiąc, nie wstydzę się mówić ludziom, że nie chodzi tutaj o ich dobroć, nie muszą być święci i zasłużyć sobie na to wszystko. Jezus dla ciebie zapłacił za wszystko i jedyne, co musisz teraz zrobić, to przyjąć z łaski przez wiarę. I to jest gorszące dla religijnych ludzi naszych czasów, tak samo jak było obraźliwe dla religijnych ludzi za czasów Pawła. To potężne stwierdzenie, że to właśnie jest Ewangelia. To jest moc Boża ku zbawieniu, która uwalnia ludzi. W dzisiejszych czasach jest to tak samo niezrozumiane, jak było za czasów Pawła. Jeśli nie zaczniesz rozumieć tych prostych rzeczy, że wszystko przychodzi z łaski przez wiarę, nie będziesz w stanie zrozumieć listu do Rzymian. Jeśli otworzysz swoje serce, gdy będziemy kontynuować nauczanie i przyjmiesz te prawdy, wierzę, że to zmieni również ciebie, tak samo jak zmieniło mnie i miliony innych ludzi. Jeszcze raz przypominam o mojej książce zatytułowanej Łaska, Moc Ewangelii. Będziemy mówić na ten temat przez kilka tygodni. Mam to nauczanie nagrane również na płytach CD i DVD, a dodatkowo mam jeszcze podręcznik na ten temat. Nasz lektor poda ci wszystkie informacje dotyczące tego, jak zdobyć te materiały, a ja obiecuję, że będą one prawdziwym błogosławieństwem. Więc wysłuchaj go, zadzwoń lub napisz dziś.